Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Alleluja, Jezus żyje, już go dłużej grób nie kryje, w którym 3 dni spoczywał.
O tajemnicy zmartwychwstania Jezusa i nieustannej aktualności tego wydarzenia w życiu Kościoła i świata mówił Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej. Polakom życzył, by radość dni paschalnych umocniła ich przywiązanie do Chrystusa. Magazyn rozpoczniemy od relacji ze spotkania papieża z pielgrzymami. Będziemy też mówić o rekolekcjach kontemplatywnych. Ich propagator, ojciec Franz Jalicz, w najbliższy weekend poprowadzi w Polsce specjalną sesję pozwalającą poznać jego metodę. 26 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan. Na tę zależność Benedykt XVI wskazał w katechezie na audiencji ogólnej. Papież poświęcił ją tajemnicy zmartwychwstania i nieustannej aktualności tego wydarzenia w życiu Kościoła i świata.
Wiadomość o zmartwychwstaniu nie starzeje się, bo żywy jest Jezus i żywa jest Jego Ewangelia. Święty Augustyn podkreśla, że wiarą chrześcijan jest zmartwychwstanie Chrystusa. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg uwierzytelnił Chrystusa wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. Sama śmierć na krzyżu nie wystarczyła, by udowodnić, że jest On Synem Bożym i oczekiwanym Mesjaszem. W ciągu wieków wielu bowiem oddało swe życie dla ważnej sprawy i pozostało umarłymi. Śmierć Chrystusa jest wyrazem Jego wielkiej miłości do nas, ale tylko zmartwychwstanie dowodzi, że to, czego nauczał, jest prawdą.
Ojciec Święty wskazał, że głoszenie podstawowej prawdy wiary, iż Chrystus zmartwychwstał, ma ogromne znaczenie dla Kościoła. Choć jest ona doskonale udokumentowana historycznie, podobnie jak kiedyś, również i dziś nie brakuje tych, którzy chcieliby ją pomniejszyć bądź wręcz jej zaprzeczyć.
Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan. Jeśli w Kościele brakuje wiary w zmartwychwstanie, wszystko się kończy, wszystko się rozpada. Natomiast przylgnięcie sercem i rozumem do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa zmienia życie, oświeca egzystencję ludzi i narodów.
Dowodem tych słów są męczennicy. Benedykt XVI zaznaczył, że źródłem ich siły do trwania w przeciwnościach było właśnie spotkanie ze zmartwychwstałym. Podobnie i dziś wielu ludzi nawraca się i zmienia swe życie po spotkaniu z żyjącym Bogiem. Jego Pascha jest i naszą Paschą, gdyż zmartwychwstały Chrystus daje nam pewność ostatecznego zmartwychwstania. Bez tej pewności, podkreślił Benedykt XVI, próżna jest nasza wiara. Przywołał również spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym na drodze do Emaus. Jak opowiada dzisiejsza Ewangelia, poznali go po łamaniu chleba.
Jezus łamie chleb także z nami i dla nas. Daje nam samego siebie i otwiera nasze serca. Możemy spotkać i poznać Jezusa w Eucharystii, na tej podwójnej uczcie słowa oraz konsekrowanego ciała i krwi. Każda niedziela jest przeżywaną na nowo Paschą Chrystusa.
Mimo przelotnego deszczu w audiencji na placu Świętego Piotra wzięło udział około 30 tysięcy pielgrzymów.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, bracia i siostry, radość tych paschalnych dni niech umocni nasze wierne przywiązanie do Chrystusa okrzyżowanego i zmartwychwstałego. Niech Jego miłość wprowadza naszą codzienność, nowe życie w Bożej chwale. Serdecznie Wam błogosławiam.
Chcieliśmy tutaj odnowić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który jest Panem życia, i nabrać takiego entuzjazmu, że jesteśmy w stanie mieć takie serce gotowe do wszystkiego, dla miłości Bożej, dla miłości drugiego człowieka, uwierzyć na nowo, że człowiek może z siebie naprawdę dużo dać, jeżeli jest zakorzeniony w Jezusie Chrystusie.
Centrum Formacji Wieczernik, odnowy w Duchu Świętym. Chcemy poznawać Kościół i w jego korzeniach i Kościół dzisiaj. Uczymy się w nowy sposób przeżywać więzi z Kościołem i z jego głową i w ten sposób przeżywamy naszą tożsamość.
Wczoraj przyjąłem święcenia diakonatu, zarówno przesłanie Benedykta, przybycie moich bliskich tutaj jest takim znakiem, że chcemy być obecni i świadomie uczestniczący w misji Kościoła, czyli w misji służby innym.
Benedykt XVI przybył do Watykanu z Castel Gandolfo, gdzie przebywa na kilkudniowym odpoczynku. W niedzielę Bożego Miłosierdzia spotka się tam z wiernymi na modlitwie Regina Celi, a wieczorem powróci do Rzymu.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI przyjął przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Zrdzana Kerima. Macedoński polityk spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu. Jak informują agencje prasowe, tematem rozmowy była m.in. zbliżająca się wizyta papieża w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Benedykt XVI będzie tam 18 kwietnia w ramach swej 8 podróży apostolskiej. Od 15 do 20 kwietnia papież odwiedzi Waszyngton i Nowy Jork.
W wydawnictwie WAM ukazała się książka jezuity Franca Jelicza Rekolekcje kontemplatywne. A z nami w studio ksiądz Jacek Bolewski, jezuita, tłumacz tej książki na język polski. Czym są te rekolekcje? Czy mogą być w ogóle rekolekcje niekontemplatywne?
Rekolekcje kojarzone są na ogół z naukami, które udzielane są w Kościele, w Wielkim Poście, ostatnio także w Adwencie. A więc tam chodzi o słuchanie pewnych treści i próbę zastosowania ich do własnego życia. W innym, głębszym znaczeniu mówi się o rekolekcjach ignacjańskich, które mają charakter zamknięty, to znaczy jedzie się do domu rekolekcyjnego, gdzie spędza się odrębny czas, w odosobnieniu także. I tam też, owszem, słucha się konferencji, ale jednak większość czasu jest poświęcona na modlitwę, na rozważanie treści, które się usłyszało. I trzecie znaczenie, jeszcze głębsze, to jest propozycja ojca Jalicza, gdzie już nie tyle nawet rozważanie, modlitwa rozważająca tekst Pisma Świętego czy inne pobożne treści jest w centrum, ale to jest próba kontemplacji. I autor rozróżnia oczywiście już we wprowadzeniu, że kontemplacja w sensie ścisłym to jest łaska od Pana Boga. Na to nie można zasłużyć. Pan Bóg daje komu chce. Mistycy, święci są świadkami tej łaski. I można powiedzieć, że w przyszłości, w niebie, wszyscy będziemy kontemplatykami, bo będziemy oglądać Boga, nic więcej nie będziemy robić. Ale tak jak rekolekcje ignacjańskie polegają na ćwiczeniach różnego rodzaju co do życia duchowego, tak ojciec Jalicz jako jezuita uważa, że również w kontemplacji można się ćwiczyć. Pan Bóg daje szczególną łaskę, ale człowiek może się na tę łaskę przygotować.
No i właśnie, jak to w praktyce wygląda?
W praktyce wygląda to w ten sposób, że działanie w tych rekolekcjach, jakiekolwiek umysłu, wyobraźni, fizyczne działanie jest do minimum ograniczone, a modlitwa, która stoi w centrum, to jest próba zauważania tego, co jest. Na przykład pierwszy dzień rekolekcji, bo cały ten tekst ojca Jalicza to jest konkretna propozycja albo rekolekcji na 10 dni, albo tych 10 dni można potraktować jako 10 etapów wprowadzenia w kontemplację. I każdy z tych etapów, kiedy samemu się próbuje to praktykować, zajmuje tyle czasu, ile człowiek może poświęcić na te ćwiczenia, a więc do 2 tygodni nawet. I pierwszym etapem jest kontemplacja przyrody, czyli to, do czego my może naturalnie mamy skłonność, kiedy jesteśmy na łonie przyrody, odpoczywamy. Wtedy wypoczynek polega na tym, że próbujemy piękno otaczającego nas świata zauważyć i w ten sposób wypoczywamy. Ale tutaj to jest tylko wprowadzenie do dalszych etapów, bo po tym zauważaniu świata zewnętrznego przychodzi kolejny etap zauważania tego, co we mnie się dzieje. I ojciec Jalicz najpierw radzi zauważyć swoje ciało. To jest bardzo taki ignacjański element, żeby ciało również włączyć do ćwiczeń duchowych, My na ogół, kiedy się modlimy, w myślach jesteśmy pogrążeni, a nasze ciało no, zajmuje jakąś tam pozycję, ale najczęściej nam przeszkadza, wiercimy się, kręcimy. A tu chodzi o przyjęcie takiej pozycji, którą można przez dłuższy czas wytrzymać i obserwuje się na drugim etapie, co się dzieje w moim ciele, żeby zauważyć moje ciało, włączyć je do modlitwy. No i kolejne etapy coraz głębiej idą. Chodzi potem nie tylko o zauważanie ciała, ale zauważanie tego, co się w moim wnętrzu dzieje. Ale na tym etapie ojciec Jalisz daje jako taką pozytywną pomoc imię Jezus. Tak najgłębiej modlitwa, którą ojciec Jalisz proponuje, to jest modlitwa imienia Jezus, wymawianie pełnego brzmienia Jezus Chrystus. I to jest właściwie jedyne działanie, które w tej modlitwie jest realizowane. A reszta to jest zauważanie tego, co się dzieje w moim wnętrzu, ale nie zajmowanie się tym, tylko oddawanie tego Jezusowi, który jest w centrum tej modlitwy. I to się może wydawać takie proste, no bo nic nie robić, tylko trwać na modlitwie przy imieniu Jezus. No ale kiedy próbujemy to robić, to się okazuje, jak wiele nas odrywa od tego prostego trwania przy imieniu. Po prostu jak wiele jest w nas myśli, obrazów, pragnień i to wszystko się ujawnia. Musimy przekonać się, zobaczyć, jakie chaotyczne jest nasze wnętrze, nieuporządkowane. A więc ten etap jest dosyć trudny, bo trzeba po prostu no, ten cały chaos w swoim wnętrzu zauważyć, ale na dłuższą metę, kiedy ten rodzaj modlitwy praktykuje się przez dłuższy czas, ona prowadzi do uporządkowania tego wnętrza, ale to nie jest moje działanie, to nie ja mogę siebie uporządkować, tylko ja mogę pozwolić, żeby Jezus, który najgłębiej we mnie działa, sam to uczynił.
Na czym polega takie uporządkowanie? Czy tylko na jakimś moralnym uporządkowaniu?
Nie, na tym, że potrafię być skupionym na jednym. Na modlitwie uczę się tego przy wymawianiu imienia Jezus, no ale jeśli nauczę się tej postawy, to ona mi będzie towarzyszyła również w moim codziennym życiu, kiedy będę wykonywał jakąś pracę. Nie będę się kierował, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Wiemy, jak to często nas demobilizuje i zniechęca do pracy, tylko zauważymy, nie mam ochoty teraz pracować, ale ten mój brak ochoty zauważam, oddaję Jezusowi i dalej pracę wykonuję. Więc to nie znaczy, że będę teraz idealnie uporządkowany, ale że będę potrafił sobie radzić z tymi moimi właśnie uczuciami nieuporządkowanymi, z chęciami, pragnieniami. Będę umiał to wszystko podporządkować celowi, który w danym momencie, w danym zadaniu będzie najważniejszy.
Czyli są to takie rekolekcje, takie ćwiczenia duchowe, które prowadzą jakby od kontemplacji ku działaniu, czy może ku porządkowaniu też własnej rzeczywistości.
Oczywiście, oczywiście, bo tutaj można by się powołać na ignacjańską taką formułę, która mówi, że człowiek, który przeszedł przez ćwiczenia duchowe, powinni być kontemplatywni w działaniu. Czyli nie chodzi o kontemplację jako oderwanie od życia, ale o pewną postawę, która w moim życiu będzie mi towarzyszyła i w praktyce to będzie znaczyło, że będę we wszystkim, co robię, otwarty na Chrystusa, który we mnie działa, na Jego ducha. My często się kierujemy własnymi pragnieniami albo nie potrafimy rozróżnić, co jest moim własnym widzimisiem, własnym pragnieniem, a co może jednak sam Duch Święty, czego ode mnie oczekuje. Ignacy nazywa to rozeznawaniem poruszeń, które w naszym wnętrzu są. Ta prosta modlitwa kontemplatywna uczy otwierać się na to najgłębsze działanie Ducha Bożego w nas i na tym tle uczymy się rozróżniać te poruszenia, które nie od Niego pochodzą. A więc jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy wykonywali to, do czego Duch Święty nas prowadzi, niż że będziemy własnym chęciom ulegali.
Czy taka doskonałość, do jakiej można dojść w tej kontemplatywności, dotyczy wyłącznie spraw religijnych, czy też innych sfer życia?
Nie, tu chodzi o postawę, która w każdym działaniu będzie mi towarzyszyła. Oczywiście, kiedy będę na mszy świętej, albo kiedy sakramenty będę przyjmował, no to też będę to z większym skupieniem robił, ale to skupienie będzie też mi towarzyszyło w pracy, na przykład w naszych relacjach międzyludzkich. My bardzo nie potrafimy słuchać. chcemy mówić, chcemy innych przekonać do swoich racji, dlatego w dyskusjach sami uważamy, że powinniśmy mówić, a tymczasem cała sztuka polega na słuchaniu drugiej osoby, takim byciu przy tym, co ona naprawdę chce powiedzieć, żeby wychwycić to i właśnie na tym głębszym poziomie dojść do porozumienia. Bo jeżeli ja nie słucham drugiej osoby, to mam od razu już gotowy obraz tego, co ona chce powiedzieć, wyobrażam sobie, co ona chce powiedzieć, a to jest często zupełnie co innego, niż ona pragnie mi przekazać, a więc prowadzi to do nieporozumień, a sztuka dialogu wymaga słuchania, czyli tej postawy, której uczy modlitwa kontemplacyjna.
Czyli w pewnym sensie ta metoda ojca Jalicza idzie troszkę pod prąd tych trendów, jak to się mówi, we współczesnej popkulturze, gdzie próbujemy zachęcić ludzi do własnych pomysłów, własnych idei, a tu tymczasem trzeba właśnie troszkę posłuchać, popatrzeć. Kto uczestniczył w tych rekolekcjach? To jest zapis jakichś konkretnych rekolekcji.
To jest owoc, ja bym powiedział, doświadczenia rekolekcyjnego ojca Jalicza z wielu lat. On od 1984 mniej więcej roku prowadzi ośrodek rekolekcyjny w Niemczech, to jest w lesie frankońskim, Frankenwald, niedaleko Norymbergi. Tam przewinęło się już tysiące osób, można powiedzieć. Te rekolekcje nadal są prowadzone już przez następcę ojca Jalicza, no bo on kończy w tym roku 80 lat, więc już pomaga, ale nie jest kierownikiem tego domu. A więc tam są rekolekcje prowadzone według tej metody, ale na różnych też etapach, bo kto pierwszy raz te rekolekcje przeżywa, no to najczęściej właśnie z tym swoim chaosem wewnętrznym albo z trudnościami, które wtedy się ujawniają, musi się zmagać. Natomiast to głębsze skupienie przychodzi później, ale człowiek zaczyna doceniać potrzebę powracania do takich rekolekcyjnych okresów, bo to jest droga na całe życie. Nie chodzi o to, że ja po dwóch, trzech kursach będę doskonały, ale ciągle potrzebuję tego takiego ładunku kontemplatywnego, zwłaszcza kiedy na co dzień nie mam wiele czasu na modlitwę, no to jest dobrze raz do roku, tak jak to w tradycji jezuitów zresztą jest, takie rekolekcje odprawić. Świeccy też coraz częściej do takich rekolekcji rocznych wracają w wakacje, to może być część wypoczynku, prawda? Nie tylko fizyczna rekreacja, ale duchowe naładowanie baterii, jeśli tak można powiedzieć.
W Polsce jest sporo domów rekolekcyjnych. W Europie czy w ogóle na świecie notuje się wzrost zainteresowania różnego typu właśnie takim relaksem, nie tylko w sensie fizycznym, ale również pewnego oddechu dla ducha. Tak. Czy jest to metoda dla każdego? Propozycja dla każdego?
Każdy może spróbować i ojciec Jalicz do tego zachęca, żeby przekonać się, o co tak naprawdę chodzi w modlitwie, bo ta metoda pokazuje to, co jest celem właściwie każdej modlitwy. Jeżeli ktoś regularnie przez całe życie się modli, to życie duchowe jakby spontanicznie zmierza do coraz większej prostoty. Na przykład starsze osoby już nie wypowiadają słów często, tylko siedzą, wydaje się, nic nie robią, a one po prostu są w kontemplacji pogrążone. Więc do tego może zmierzać każda modlitwa, a więc dobrze jest przekonać się, no właśnie na przykład, że modlitwa to nie jest tylko mówienie, to nie jest jakieś działanie z mojej strony, ale to jest naprawdę nasłuchiwanie tego, co we mnie Bóg działa. A więc dobrze jest to spróbować. Ktoś może stwierdzić, że to nie jest jego droga, więc będzie dalej praktykował te różne inne rodzaje modlitwy myślnej, słownej. Wiele jest różnych form, ale może kiedy wspomnienie tego doświadczenia zostanie, to po jakimś czasie stwierdzi, że może dobrze powtórzyć na innym etapie już. Można będzie wtedy więcej odkryć w tej metodzie.
Ojciec Jalicz już jest wiekowym człowiekiem i czy jest możliwość jeszcze spotkania się z nim?
Przy okazji wydania książki będzie taka okazja, bo Dom Rekolekcyjny w Częstochowie proponuje sesję rekolekcyjną z udziałem ojca Jalicza. To będzie weekend od piątku 28 marca do 30 marca, a więc 5 takich intensywnych spotkań. Ale będzie można metodę poznać i to z ust i w wykonaniu, poznając świadectwo samego ojca Jalicza. Na stronie internetowej Domu w Częstochowie można znaleźć wszelkie dane na ten temat.
O książce i metodzie księdza Franca Jalicza, jezuity, rozmawialiśmy z tłumaczem jego książki Rekolekcje kontemplatywne, księdzem Jackiem Bolewskim. Dziękuję bardzo.
Rozmową księdza Tadeusza Cieślaka kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.